no, stanąć tutaj to z jednej strony na pewno przywilej, ale zastanawiam się, czemu za każdym razem mam stres, jak to staje. Przywilej, ale także i odpowiedzialność, moi drodzy, bo tak zawsze się modlę, żeby słowo, którym się chcę dzielić, było takie właśnie na czasie, takie dokładnie w tym momencie to, co Bóg chce powiedzieć, a nie to, co ja chcę powiedzieć. Nigdy Bóg do mnie nie powiedział tak, wiecie, tak jak głos słyszalny, to ma być słowo to, ale czytając Biblię, akurat czytałem list do Hebrajczyków i zostałem zainspirowany, jakiś pogłos. I zostałem zainspirowany pewnym fragmentem, pewnym tematem. Czy to tylko ja słyszę pogłos, czy to jest pogłos? Z przodu jest. A tam już nie słyszycie pogłosu. Aha. No to dobrze. Zostałem zainspirowany pewnym tematem. Właściwie ta dzisiejsza moja usługa, to przesłanie łączy się i z kazaniem, które mieliśmy 2 tygodnie temu i z kazaniem, które mieliśmy tydzień temu. Pamiętacie, jaki był temat 2 tygodnie temu? Naucz nas wierzyć. Panie, ucz nas wierzyć, prawda? A tydzień temu? O Bożym pokoju. Nie sprawdzałem w internecie, pamiętam, ale wiecie, no dlatego, że jak się ma usługę za jakiś czas, to się pilnie słucha tego, co mówią w zborze, prawda, z kazalnicy, żeby wiedzieć, dlaczego się można dołączyć. Tak więc otwórzmy sobie list do Hebrajczyków, 2 miejsca, 3 rozdział, 7 i 8 wiersz i później 4 rozdział i 2 werset. Najpierw 3 rozdział, 7 i 8 werset. Dlatego, i niektóre tłumaczenia dodają tutaj słowo, dlatego postępujcie, jak mówi Duch Święty. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. I 4 rozdział, 2 werset. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo słyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Tamtym. Chodzi o naród izraelski, który znajdował się w niewoli egipskiej. Była zwiastowana im dobra nowina. Przyszedł Mojżesz posłany przez Boga i zwiastował im dobrą nowinę, że Bóg chce ich wyprowadzić z niewoli i wprowadzić do ziemi obiecanej. Słowo skierowane do całego narodu izraelskiego, który był w ten czas w Egipcie. Ale co za smutne stwierdzenie im, tamtym, narodowi izraelskiemu, słyszane słowo nie przydało się na nic. Nie było pomocne. Nie przyniosło korzyści. Ich trupy zaległy pustynię. Do ziemi obiecanej z wielotysięcznego narodu weszło tylko 2. I nam, jak tu jesteśmy na tej sali wszyscy, na balkonie, na dole, była zwiastowana i jest zwiastowana dobra nowina, ponieważ wszystkich nas, jako Boże dzieci, Bóg chce wprowadzić w swoje odpocznienie, w duchową rzeczywistość swojego odpocznienia. Ale jest pytanie. Pytanie, które tak naprawdę jest mottem, tematem mojej usługi. Pytanie, które chcę zadać każdemu z was. Na co tobie, bracie i siostro, przydaje się dzisiaj Boże Słowo? Czy jest ci pomocne? Czy przynosi ci korzyść? Przebywali w niewoli egipskiej, umęczeni, utrudzeni, bici, zmuszani do ciężkiej pracy i wołali do Boga, aby zlitował się nad ich niedolą i Bóg wysłuchał ich krzyk, posłał do nich Mojżesza, który przekazał im Bożą obietnicę. Bóg wyprowadzi was i wprowadzi was do ziemi obiecanej. I wyszli. Wyszli w wspaniały, uroczysty sposób, prowadzeni przez słup ognia w nocy, prowadzeni przez słup dymu w dzień. Wyszli, aby dojść do ziemi obiecanej zgodnie z Bożą obietnicą. Ale nie doszli. Słowo słyszane nie przydało się na nic. Obietnica się nie wypełniła. Kiedy to czytałem, to zastanawiam się, jak to jest możliwe. Boże Słowo im nie przydało się na nic. Przecież to jest Słowo Wszechmogącego Boga. Przecież tym Słowem Bóg stworzył Wszechświat. Przecież sam Bóg o tym Słowie powiedział, że Słowo, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie bezowocne, ale wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je posłałem. Słowo, które w liście do Hebrajczyków mówi autor, jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obucieczny i przenikające człowieka najgłębiej, bo aż do zetknięcia się ducha i duszy, aż do zetknięcia się szpiku kości ze stawami, zdolne osądzić zamiary, myśli, najskrytsze pragnienia. I to słowo, żywe, skuteczne, które zawsze wykonuje Bożą wolę i spełnia pomyślnie to, z czym Bóg je wysłał, to słowo im nie przydało się na nic. Dlaczego? Bo mu nie uwierzyli. Bo mu nie uwierzyli. Słuchajcie, co za paradoks. To przecież Boże Słowo posłane jest po to, aby zrodzić w naszych sercach wiarę. Bo wiara jest ze słuchania. I po to Bóg posłał swoje Słowo do ich serc, aby zrodzić wiarę w ich sercach i przez tą wiarę mógł ich wprowadzić w ziemię obiecaną. Ale się nie udało. I nam zwiastowane jest Boże Słowo. Słyszymy go tak wiele. Jednym z najważniejszych celów słowa, które słyszymy, słowa, które Bóg posyła do nas, jest to, aby wzbudzić, zrodzić w naszych sercach wiarę i aby przez tą wiarę Bóg mógł wprowadzić nas w swoje odpocznienie. Bo właśnie ten list do Hebrajczyków, przeczytajcie sobie w domu 3, 4 rozdział cały, mówi nam w 4 rozdziale, i to dziś 9 werset najpewniej, że pozostaje jeszcze, jest jeszcze aktualne odpocznienie dla ludu Bożego. 11 werset nawołuje nas, starajcie się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt z was nie upadł, idąc za tym przykładem, czyli przykładem narodu izraelskiego, przykładem nieposłuszeństwa. Tak, kochani, to jest jedna, myślę, z najwspanialszych wiadomości dla każdego z nas w tym życiu pełnym różnych trudnych sytuacji tutaj na ziemi. Jest dla nas, Bożych dzieci, ludu Bożego, Boże odpocznienie tutaj na ziemi. Ta duchowa pozycja, ten duchowy stan, w którym nie musimy dźwigać, nie musimy uginać się pod ciężarem problemów, trosk, zmartwień, których na pewno w mniejszym lub większym stopniu nie szczędzi nam życie. Boże odpocznienie, duchowy stan, w którym nie musimy nosić, być obciążeni ciężarami zadań, które mamy do wykonania w naszym życiu, a które często przekraczają nasze siły. Nie musimy być obciążeni ciężarami różnych trudnych sytuacji, czasem trudnych, niemożliwych do rozwiązania, a czasem życiowych dramatów i tragedii. Odpocznienie w Bogu to stan, duchowy stan, w którym my jako ludzie każdy ciężar życia, każdy ból, każde zranienie, każdy kompleks, wszystko jesteśmy w stanie, potrafimy przerzucić na Boga. I On go za nas niesie, a my nie bierzemy go z powrotem na swoje barki. Stan odpocznienia. Odpocznienie w Bogu, ten duchowy stan, ta duchowa pozycja, w której nie uginamy się pod ciężarem odpowiedzialności za rozwiązanie trudnych sytuacji w naszym życiu, nie uginamy się pod ciężarem odpowiedzialności za swoje życie, bo ktoś inny ciężar tej odpowiedzialności wziął na siebie. Boże odpocznienie to miejsce, w którym zamiast lęku, zamiast niepokoju, zamiast obaw, w naszych sercach rządzi pokój Chrystusowy, który strzeże i naszych myśli, i naszych emocji, naszych serc. Zamiast przygnębienia i smutku jest radość. Zamiast zniechęcenia są nowe siły i nowa pasja do działania. Zamiast troski i zamartwiania się jest ta duchowa pozycja, ten stan, to przekonanie, że wszystko jest dobrze, bo Bóg o nas nie zapomniał, bo Bóg niesie nasze ciężary, bo Bóg dba o nas. Odpocznienie w Bogu. 10 werset 4 rozdziału listu do Hebrajczyków mówi, że kto wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak i Bóg od swoich. Stan odpocznienia. Nie musimy się wytężać w swojej pracy, w swoich zmaganiach, bo ktoś jest z nami i chce za nas to wziąć. Odpocznienie od dzieł swoich to rezygnacja z prób rozwiązania swoich problemów swoimi własnymi siłami, swoją własną mądrością, swoimi własnymi sposobami. Odpocznienie od dzieł swoich. To także stan naszych myśli, kiedy rezygnujemy z własnych oczekiwań i wyobrażeń, w jaki sposób Bóg ma rozwiązać nasze problemy. Tak często mamy, bracia, siostry, własne oczekiwania i własne wyobrażenia, w jaki sposób Bóg ma odpowiedzieć na nasze modlitwy, w jaki sposób ma rozwiązać nasze problemy, w jaki sposób ma prowadzić nasze życie. Ale stan odpocznienia to odpocznienie od dzieł swoich, odpocznienie od tych oczekiwań i od wyobrażeń. Jak Bóg ma to zrobić? To jest po prostu pełne zaufanie Bogu, że On wie najlepiej, jak prowadzić nasze życie. Że On wie najlepiej, jak rozwiązywać nasze problemy. Że On wie najlepiej, że On wie najlepiej. Wszystko. I poprowadzi. Odpocznienie. Pełne zdanie się na Boga. I pozwolenie Mu kierować swoim życiem. Odpocznienie w Bogu. Ale to także wsłuchiwanie się w Jego głos, w Jego prowadzenie. Gotowi do posłuszeństwa, kiedy być może Bóg będzie pobudzał nas do tego, żebyśmy zaczęli działać, żebyśmy zaczęli się modlić, żebyśmy zaczęli walczyć w modlitwie, żebyśmy zaczęli się wstawiać za kogoś. Tak naprawdę nie ma prawdziwego odpocznienia w Bogu bez zdolności słuchania Jego głosu, słyszenia i zrozumienia Jego głosu. Odpocznienie w Bogu to nie jest odpocznienie od doświadczeń i trudnych chwil. Bóg nie chce uwalniać nas. Tego nam nigdzie nie obiecał w swoim słowie, że będzie to stan, w którym będziemy wolni od doświadczeń, od problemów, od trudnych sytuacji. Nie, Bóg nas uwalnia od niesienia ciężarów. On nas uwalnia od niesienia ciężaru odpowiedzialności, ale nie uwalnia nas od odpowiedzialności. Możemy żyć w Bożym odpocznieniu, przebywać w Bożym odpocznieniu, pełni radości, pokoju, właśnie w czasie doświadczeń, trudnych prób, trudnych sytuacji. Może patrząc tak z zewnątrz na okoliczności naszego życia, mamy prawo być zniechęceni obciążeniami przeszłości. Mamy prawo być przerażeni teraźniejszością. Być może mamy prawo obawiać się przyszłości, ale możemy żyć w Bożym odpocznieniu. Czy żyjemy w Bożym odpocznieniu? Często mi się wydaje, że tak. Że moje serce wypełnia pokój, radość, wdzięczność. Ale wiecie, to wtedy, kiedy przychodzą doświadczenia, to wtedy się okazuje, jak wygląda życie, moje życie w odpocznieniu. Jakie wtedy, właśnie w tych trudnych chwilach, są moje emocje. Czy ciągle jest spokój, czy ciągle jest radość, czy ciągle jest wdzięczność. Czy ciągle jest to poczucie bezpieczeństwa w Bogu? I do takiego odpocznienia Bóg każdego z nas, bracia, siostry, każdego z nas chce wprowadzić. Ale do tego miejsca, do tej duchowej pozycji, do tej duchowej przestrzeni wchodzi się przez wiarę. I dlatego Bóg do nas posyła swoje słowo, aby tą wiarę zrodzić, aby tą wiarę umacniać, aby tą wiarę budować, aby przez to mógł wprowadzić nas w swoje odpocznienie. Tylko na co nam przydaje się Boże Słowo? Tamtym nie przydało się na nic. Ich też Bóg chciał wprowadzić do ziemi obiecanej. Jego słowo nie przydało się na nic. Jak to możliwe, że Boże żywe słowo nie wzbudza wiary w sercach słuchaczy? Jak to możliwe? Jest jeden powód. Może jest więcej, ale ja dzisiaj będę mówił o jednym. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie, nie znieczulajcie, nie zamykajcie serc waszych. Nieczułe serce, zamknięte serce, zatwardziałe serce, gdzie Boże Słowo nie działa. Czy Bóg mógłby sobie poradzić z tym problemem? Z pewnością tak, ale stworzył nas z wolną wolą. I to my decydujemy, jaki jest stan naszego serca. Więc to pytanie, które zadałem na początku, na co tobie przydaje się Boże Słowo, może przybrać trochę inną treść. Czy serce twoje, moje oczywiście też, jest dzisiaj czułe na Boży głos? Może słuchając mnie zaczniecie się zastanawiać. Zatwardziałość serca? No tak, faryzeusze, naród izraelski w Egipcie, poganie w Starym Testamencie, to tak, to zatwardziałość. Ale my tu w zborze Elim, o czym on mówi? Zatwardziałość do nas? Przecież to słowo nie jest do nas. Przecież to nas nie dotyczy. To się do nas nie odnosi. Chciałem jednak bardzo mocno podkreślić, bracia, siostry, choć może macie takie pierwsze myśli, to chciałbym bardzo mocno podkreślić, że to słowo jest dla każdego z nas, dlatego że może się zdarzyć, że Boże dziecko może mieć nieczułe serce na Boży głos. Zwróćcie uwagę, to słowo jest posłane do tych, którzy mają zdolność słyszenia Bożego głosu. On mówi dziś, jeśli głos Jego usłyszycie. To słowo nie jest dla tych, którzy nie potrafią słyszeć Bożego głosu. To słowo jest posłane do tych, którzy mają zdolność słyszenia Bożego głosu. I po drugie, to słowo jest posłane do tych, którzy mają miękkie, wrażliwe serce. Bo twardego serca już się nie zatwardza, ale mając miękkie serce można go zatwardzić. I dlatego Bóg wzywa w tym miejscu dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie, nie znieczulajcie swoich miękkich serc. Jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni. W którymś wierszy trzeciego rozdziału, chyba 12 lub 13, autor tego listu mówi do słuchaczy, zachęcajcie się wzajemnie, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby się nie okazało, tam jest inaczej powiedziała, aby ktoś z was nie popadł w zatwardziałość, albo inne tłumaczenie mówi, nie uległ znieczuleniu, a więc pisze do wierzących. Jest możliwość, że popadniemy w zatwardziałość lub ulegniemy znieczuleniu. I ostrzeżenie to jest dla nas. Czym objawia się nieczułe serce? Jakie są objawy zatwardziałości serca? Pierwszym objawem zatwardziałości, nieczułości naszego serca, powodowania, że nasze serce staje się nieczułe, jest stwierdzenie, to słowo nie jest dla mnie. Czwarty rozdział listu do Hebrajczyków właśnie zaczyna się takim stwierdzeniem, trochę sparafrazuję, że dopóki obietnica wejścia do jego odpoczynienia jest jeszcze aktualna, Miejmy się na baczności, inne tłumaczenie mówi lękajmy się, jeszcze inne mówi strzeżmy się, uważajmy na siebie, aby się nie okazało, że ktoś myśli, że ta obietnica go nie dotyczy. Że ktoś uznał, że ta obietnica go nie dotyczy. Tak. Pierwszy objaw zatwardziałości. To słowo nie jest dla mnie. Bracia, siostry, czy czytając Boże Słowo, słuchając Bożego Słowa w zborze, czy na jakimkolwiek innym spotkaniu, czy przez media, zastanawiamy się nad tym tak głęboko w swoim sercu. Co Bóg przez to słowo chce powiedzieć dzisiaj, właśnie dzisiaj, w tej chwili do mnie osobiście? Czy w ogóle żyjemy w tej świadomości takiej cały czas, że wtedy, kiedy słyszymy Boże Słowo, to Słowo to jest to, że Bóg mówi teraz do mnie. Do mnie. Czy też czytając, słuchając Bożego Słowa mówię, ach, ja już to wiem. Ja już to słyszałem, to już znam to. O, to słowo to jest, tak? Jest ono dla mojej żony, dla mojego męża, dla brata, dla mnie. Szkoda, że ich dzisiaj nie ma. Szkoda, że tego nie czytają. To słowo nie jest dla mnie. Bo nikt nie wie, jaką ja mam sytuację. Bo nikt nie wie, w jakim położeniu dzisiaj jestem. Nikt nie wie, w jakich warunkach dzisiaj żyję. W moich warunkach, w mojej sytuacji, w tym, co ja dzisiaj przeżywam, to słowo nie działa. To słowo dzisiaj nie jest dla mnie. Zatwardziałość serca. Muszę poszukać innego słowa. Muszę posłuchać kogoś innego. I drugi objaw zatwardziałości, kiedy mówimy, to nie mówi Bóg. Czy w taki sposób może Bóg przemawiać? To nie mówi Bóg. I oczywiście w całym swoim dzisiejszym zwiastowaniu nie mówię ani, bo to jest zupełnie inny temat, o herezjach, o fałszywych naukach, o słowach, które nie są zgodne z Biblią. Mówię tylko o słowie, które jest całkowicie zgodne z pisanym Słowem Świętym, Biblią. Pan Jezus mówił, wzywał tutaj w tym wersecie, który już cytowałem, czytaliśmy, nie zatwardzajcie serc waszych, jak w czasie buntu, jak w dniu kuszenia na pustyni. Dalej werset mówi, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i doświadczali, chociaż widzieli moje cuda przez 40 lat. A był moment naprawdę dużej zatwardziałości Izraela. Na czym ona polegała? Jaka to była sytuacja? Izrael wyszedł z Egiptu, tak jak już powiedziałem, prowadzony przez obłok słup ognia i obłok dymu. Znaleźli się nad Morzem Czerwonym, potem przeszli suchą nogą przez Morze Czerwone. Potem zobaczyli Egipcjan, którzy potonęli w morzu. Cud niesamowity i wtedy na tym drugim brzegu Morza Czerwonego śpiewali dla Boga pieśń zwycięstwa, pieśń chwały. Potem szli dalej, Bóg dał im mannę, chleb z nieba, widzieli kolejny cud i doszli do pewnego miejsca, gdzie nie było wody, gdzie mieli pragnienie. I tam zaczęli szemrać i zadali pytanie, tragiczne w skutkach pytanie. Czy jest Bóg między nami, czy też nie? Co za pytanie. Morze Czerwone, cuda w Egipcie, tonący Egipcjanie w morzu, manna z nieba, a oni potrafią zapytać, czy jest Bóg między nami, czy też nie? Inaczej mówiąc, czy to Bóg wyprowadził nas z Egiptu, czy może Mojżesz? Czy to Bóg do nas przemawia? Nie, to chyba Mojżesz. Wiecie, i kiedy Mojżesz się jakby stracił, bo poszedł na górę Horeb, gdzie otrzymał przykazania, na górę Synaj, gdzie otrzymał przykazania, to co zrobił naród izraelski? Ulał cielca i powiedział, to są twoi bogowie, którzy wyprowadzili cię z ziemi egipskiej. To nie mówi Bóg. To mówił Mojżesz. Drugim klasycznym przykładem zatwardziałości serca są faryzeusze i uczeni w piśmie. Przez tyle lat czekali na Mesjasza z utęsknieniem. Ale kiedy przyszedł Jezus, kiedy przemawiał, powiedzieli, nie, On nie jest od Boga. On nie może być od Boga. To nie są słowa Boga. On nie przemawia słowami od Boga. Najbardziej wykształceni w tym narodzie. Długi czas i wiele poświęceń im kosztowało, aby zdobyć swoją pozycję, aby zdobyć znaczenie, aby zdobyć prestiż. Wiele lat studiów, nauki. To na tamte czasy był duży trud i duże poświęcenie. A później wkładali wiele pracy w to, aby zdobyć naśladowców, aby zdobyć posłuch u tłumów. A tu nagle przyszedł taki, nie wiadomo skąd, matkę jego znali, ale ojca nie znali. Nie uczył się, nie pracował ciężko, a zdobył taki posłuch u tłumów, takie tłumy szły za nim, słuchając go, że im się o tym nawet nie marzyło w najgłębszych snach. Taki nieuk, taki prostak, a śmiał im, uczonym ludziom, zwracać uwagę, a śmiał ich krytykować, a śmiał im wskazywać na błędy ich życia. Siebie sam nazywał Synem Bożym, ale nie przestrzegał sabatu. Nie mył rąk przed jedzeniem, przyjaźnił się z celnikami, grzesznikami, bezcześcił samot, bezcześcił zakon. Nie odpowiadał ich oczekiwaniom, nie odpowiadał ich wyobrażeniom i wzgardzili nim, odrzucili go. Samarytanin, bluźnierca, żarłok i pijak, demona ma, opętany. Przez niego nie przemawia Bóg. Zatwardziali, ślepi, całkowicie ślepi na ewidentne dowody boskości Chrystusa. Ślepi na wypełnienie się proroctw starotestamentowych, choć znali ich najlepiej ze wszystkich w Izraelu. Ślepi na ewidentne cuda i znaki, bo nie odpowiadał ich wyobrażeniom. Zatwardziałość serca, to nie mówi Bóg. Tak, bracia, siostry. Bóg tak stworzył Kościół, że w wielu sytuacjach przemawia do nas przez innego człowieka. Czy w zborze, czy na jakichś innych spotkaniach, czy także w zwykłych naszych rozmowach, kiedy jeden drugiemu usługujemy Słowem Bożym, radą, czy czymkolwiek innym. Jest takie pytanie. Czy czasem nie zdarza się nam znieczulić swojego serca i wzgardzić posłańcem Bożego Słowa, bo nie odpowiada naszym oczekiwaniom i naszym wyobrażeniom? Ach, ten brat. Ach, to ja go znam. Ja wiem, co będzie mówił. Ciągle mówi to samo i z pewnością nic nowego nie powie. A ten, mówi dobrze, mądrze mówi, ale to wszystko takie wyuczone. bez przeżycia. A ten, no, też dobrze mówi, no tak, ale ma swoje błędy. Swoje błędy ma. Niech najpierw zajmie się swoim życiem. Wzgardzenie posłańcem. Kilka lat temu na moje urodziny moje dzieci kupiły mi ciężarki. Wiecie, takie do podnoszenia się, do zakładania. Takie dobre. Nie po to, żebym sobie, wiecie, robił jakąś muskulaturę, bo już za późno. Ale wiecie, no, dźwigam Bartka, no więc tak trochę do utrzymania takiej kondycji sobie mogłem poćwiczyć, zwłaszcza zimą, kiedy nie ma niczego innego do zrobienia. Właściwie teraz nie mam działki, to latem tak samo można, ale w Wiśle mamy działkę, także jeździmy tam. I ostatnio, wiecie, dołożyłem sobie trochę tego ciężaru, no, żeby tak lepiej poćwiczyć. No ale chyba jestem stworzony tylko do noszenia słuchawek i pisania recept, bo nadwyrężyłem sobie staw promieniowo-nadgarstkowy i bardzo mnie bolał. Także nawet Bartka nie mogłem podnieść, ani Majki utrzymać, jak chciała opa. I zacząłem brać tabletki. No, wiem jakie, no więc zacząłem brać. I zaczęło mi być lepiej. I dzisiaj rano też wziąłem tabletkę i moja żona to widziała. I tak siedzi naprzeciwko mnie, patrzy na mnie i mówi nagle tak. Leszek, ty musisz zdjąć obciążenie tych ciężarków na mniejsze. Ja się roześmiałem. No kobieta się wypowiada na temat ciężarków. No i dobrze, ale nie powiedziałem nic. Ona tak to widziała i mówi, jeśli nie zdejmiesz tego obciążenia, nie zmniejszysz tego obciążenia, tych ciężarków, to całe życie będzie cię boleć ta ręka i ciągle będziesz brał tabletki. I zakończyła. To mówi do ciebie Bóg. I mnie tak, wiecie, przytkało w pierwszej chwili, ale mówię do niej, wiecie, co do niej powiedziałem? Kochana żono, ale ja nie jestem pewien, że to do mnie mówi Bóg. I ona tak mówi, tak, nie jesteś pewny, że do ciebie mówi Bóg? I wiecie, i w tym momencie doznałem takiego olśnienia nagle, bo sobie przypomniałem, o czym ja mam dzisiaj mówić w zborze. I dotarło do mnie, że będę mówił o zatwardziałości serca, gdzie jednym z objawów jest powiedzenie, to nie mówi do mnie Bóg, a właśnie te słowa przed chwilą wypowiedziałem. Mówiąc o, bo posłaniec mi nie odpowiadał. Bo wypowiadał się na temat ciężarków, nie? Więc w pierwszej chwili pomyślałem, że użyła tego argumentu, aby nadać wartość swoim słowom. Ale potem zaczęło do mnie docierać, że no, że chyba to może być zupełnie inaczej. Tak, bracia, siostry. Właściwie bracia. Czy może do nas mówić Bóg przez naszą żonę? A, tak, właśnie. To przecież my jesteśmy kapłanami domu. To przecież my mamy dbać o ołtarz w tym domu. I Bóg chce mówić do nas przez naszą żonę? Tak. Czy czasem w swojej zatwardziałości nie gardzimy posłańcem, bo nie odpowiada naszym oczekiwaniom? I jesteśmy w stanie powiedzieć, to nie mówi do mnie Bóg. A wtedy Bóg mówi. Mówi, tylko że nie potrafi dotrzeć do nas. Może mówić do nas. Przez kogoś, od kogo się najmniej tego spodziewamy. Tak. I tak często mówi do nas. Przez nasze żony, przez nasze dzieci. Tylko czy serca nasze są czułe, aby to słyszeć. Objawy zatwardziałości. Te dwa. To słowo nie jest dla mnie i to nie mówi do mnie Bóg. Co powoduje zatwardziałość serca? Co sprawia, że nasze serca stają się nieczułe na Boży głos? Ten werset, który już czytałem kilka razy. Zachęcajcie siebie wzajemnie, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość, albo inne tłumaczenie, nie uległ znieczuleniu przez oszustwo grzechu. Tak się kończy ten werset. Przez zwodniczość grzechu. To grzech jest tym, co znieczula nasze serca. Grzech, który jest oszukańczy i zwodniczy, bo perfidnie udaje, że nie jest grzechem. Że jest tylko jedną z opcji, że jest tylko jedną z dróg, a najwyżej jest jakąś pomyłką, którą można zaakceptować. A może tylko słabością ciała. Ale to grzech, który powoduje znieczulenie naszego serca. I tym grzechem, który może najbardziej jest ukryty, a najczęściej powoduje zatwardziałość naszego serca, jest pycha, o której też z tego miejsca mówiłem. Bo to właśnie przez pychę serca faryzeuszy i uczonych w piśmie były zatwardziałe. Oni, święci, sprawiedliwi i wielcy w swoich oczach. Kim dla nich był Jan, Chrzciciel? Kim dla nich był Chrystus, Jezus? Co oni mogli im zaoferować, że odważyli się krytykować ich, wskazywać na ich grzech? Im najbardziej świętym w ich oczach w tamtym pokoleniu. Więc wzgardzili nimi i odrzucili. Nigdy nie pozbyli się swojej pychy, także zostali odrzuceni całkowicie od Boga. Drugim grzechem jest bunt i nieposłuszeństwo. Też tak częstym, a tak przybierającym takie niepozorny wygląd. Wiecie, bo tak często słyszymy Boży głos. On jest cichy, ale wyraźny. Boży głos, który mówi do nas, że mamy coś zrobić, podjąć się jakiegoś działania lub mamy coś zmienić w naszym życiu. Ale czasem się nam to tak nie za bardzo podoba lub boimy się tego i ignorujemy ten głos. On mówi, ale mówi coraz ciszej. Każdego następnego dnia mówi ciszej, bo nasze serce staje się coraz mniej czułe na Boży głos. Aż stanie się nieczułe i przestaniemy go słyszeć. Każdy grzech, niewyznany i nieporzucony, czy nieprzebaczenie, czy kłamstwo, czy cokolwiek innego, jest tym, co powoduje znieczulenie naszego serca. Pan Bóg o swoim narodzie izraelskim, który chciał wyprowadzić z ziemi egipskiej i wprowadzić do ziemi obiecanej, też w trzecim rozdziale listu do Hebrajczyków, powiedział takie słowa, że miałem wstręt do tego pokolenia. Inne tłumaczenie mówi, zniechęciłem się tym pokoleniem. Zawsze ich zwodzi serce, nie poznali też moich dróg. Wiecie, słowa bardzo smutne, słowa pełne żalu, Boże słowa pełne żalu i zawiedzionych nadziei. Bóg do tego narodu miał zupełnie inny plan, ale się nie udało. Cały okres pracy nad tym narodem, kiedy Bóg objawiał im samego siebie, kiedy uczył ich swoich dróg, poszło na marne. Dlaczego? Niewola egipska trwała ponad 400 lat. I ludzie, których Bóg chciał wyprowadzić z Egiptu, byli ludźmi, którzy urodzili się w niewoli. Oni znali niewolę i nie znali niczego innego. Oni mieli umysł i mentalność niewolników. Egipt dawał im złudne wprawdzie, ale poczucie bezpieczeństwa. Mieli gdzie mieszkać, mieli co jeść, mieli w co się ubrać i mieli gdzie umrzeć. Wszystko, co znali, to Egipt. Myślenie o wolności, myślenie o ziemi obiecanej, to było dla nich jak bajka, jak absurd, jak zupełnie coś nierealnego. Realny był Egipt i to, co mieli w Egipcie. Ale przyszedł Mojżesz i chciał ich wyprowadzić. Motywacją dla tych ludzi wyjścia z Egiptu do ziemi obiecanej było pragnienie i nadzieja zmiany swojego życia, swojego położenia na lepsze. Motywacją wyjścia z Egiptu dla tych ludzi było pragnienie wyrwania się z niewoli, spod tego jarzma, gdzie byli bici, gdzie byli dręczeni. Motywacją wyjścia z Egiptu dla tych ludzi było pragnienie rozwiązania ich bieżących, palących problemów. Motywacją dla tych ludzi nie było szukanie Boga i chęć służenia Bogu. Motywacją dla tych ludzi nie była miłość do Boga. Nie była potrzeba bliskości Boga. Oni do Boga czuli tylko strach, kiedy widzieli dymiącą górę i mówili: Ty mów do nas, Mojżeszu, niech Bóg do nas nie przemawia. Wyszli z Egiptu dla nagrody i korzyści. Więc kiedy na pustyni pojawiły się trudności i doświadczenia, to było wbrew ich oczekiwaniom. To wprowadzało ich w takie poczucie zagrożenia, więc chcieli wrócić do Egiptu, tam, gdzie wiedzieli, że jest bezpiecznie. Oni wyszli z Egiptu, ale wzięli Egipt w swoich sercach. Myśleli o Egipcie, marzyli w tych trudnych sytuacjach w Egipcie, myśleli o korzyściach, które stracili, choć o dziwo zapomnieli o niewoli, o udręce, o tym wszystkim. Ludzie, którzy mieli umysł, serce i mentalność niewolników. W Egipcie musieli służyć faraonowi, a po wyjściu z Egiptu musieli służyć Bogu. Niewolnikami byli nadal. Tylko Pan się zmienił. A jaka jest nasza motywacja pójścia za Chrystusem? Jaka jest nasza motywacja pójścia za Jezusem? Czy może jest ktoś, czy może są chwile w naszym życiu, gdy tak myślimy, że motywacją pójścia za Jezusem jest pragnienie zmiany, bo mamy trudne życie, bo mamy trudną sytuację. I myślimy, że kiedy przyjdziemy do Chrystusa, On to rozwiąże. On zmieni naszą trudną sytuację. On rozwiąże nasze problemy. Kim dla nas jest Jezus Chrystus? Czy jest On tylko szansą na zmianę naszej sytuacji? Czy jest On tylko sposobem na rozwiązanie naszych problemów? Czy jest On tylko taką skarbnicą błogosławieństw, darów, zdrowia i tak dalej? I można przyjść i brać, tylko trzeba znać hasło do jej otwarcia. Trzeba wiedzieć, jak się modlić. Ja muszę Mu służyć, więc On musi wysłuchiwać moje modlitwy, bo tak mi obiecał. Jeśli motywacją mojego pójścia za Bogiem, naśladowania Chrystusa, nie jest sam Chrystus jako osoba, jeśli motywacją mojego pójścia za Bogiem, naśladowania Go, naśladowanie Jezusa, nie jest potrzeba, chęć, pragnienie poznania Go, nie jest pragnienie nawiązania jak najbliższych relacji z Nim, nie jest pokochanie Go, życie w miłości dla Niego, a tylko pragnienie zmiany swojego położenia, swoich trudnych problemów, swojego życia, to mamy umysł i mentalność niewolników. Choć jesteśmy synami i dziedzicami Boga. Mentalność niewolników. Co ja muszę robić, a czego nie wolno mi robić, żeby Bóg się na mnie nie gniewał, żeby mógł mi błogosławić, żeby rozwiązywał moje problemy i pomagał mi. Co ja muszę robić, a czego mi nie wolno? Ile muszę się modlić? Ile muszę czytać Biblii? Ja muszę chodzić do kościoła, do zboru. Ja muszę się zaangażować w pracy dla Boga. Ja muszę Bogu poświęcać czas. Ja muszę zrezygnować z pewnych moich planów, ambicji, celów. Muszę, a tego mi nie wolno. Kiedy idziemy za Bogiem z taką mentalnością niewolnika, to kiedy przychodzą, wiecie, trudne chwile, kiedy przychodzą doświadczenia w naszym życiu, to mamy w sercach Egipt i myślimy o nim. I on nas nęci i pociąga. I jawi się nam jak oaza wolności. Dlaczego ja nie mogę żyć tak, jak inni żyją? Dlaczego ja nie mogę tego robić? Dlaczego ja nie mogę tamtego robić? Dlaczego ja nie mogę tam pójść? Dlaczego ja nie mogę tego skosztować? Czy to jest złe? Czy tego mi nie wolno? Czy to mi zaszkodzi? Na ile mogę się posunąć? Na ile mogę sobie pozwolić? Na ile mogę się oddalić, aby nie odejść od Boga? Aby nie pójść w świat? Na ile? Ale Bóg nie chce, żebyśmy tak żyli. Bóg za drogo za nas zapłacił swoją własną krwią na krzyżu Golgoty. Dał nam Ducha Świętego i swoje słowo i ma dla nas zupełnie inne życie. Bo inna jest istota chrześcijaństwa, pójścia za Bogiem. Bo tu w chrześcijaństwie, w naśladowaniu Chrystusa nie chodzi o to, abyśmy żyli na krawędzi i balansowali, ile mi jeszcze wolno, a ile mi nie wolno, żebym nie upadł. Bo w chrześcijaństwie nie chodzi o to, ażebyśmy zadawali sobie pytania, czy to mi wolno, czy tego mi nie wolno, co mi wolno, co muszę. W chrześcijaństwie nie chodzi o to, abyśmy z żalem myśleli. No tak, chciałbym wieść inne życie, tak jak inni, na to czy na tamto sobie pozwolić, ale ja muszę, bo mi nie wolno. W chrześcijaństwie, w naśladowaniu Chrystusa chodzi o relacje miłości. Chodzi o to, aby każdy z nas mógł powiedzieć: Panie Jezu, tak bardzo mnie kochałeś. Ja odczuwam Twoją miłość w swoim życiu. Tak bardzo odczuwam Twoją miłość w swoim życiu. A ja chcę Cię kochać, Panie Jezu. Chcę Cię kochać każdego dnia coraz bardziej. Ty jesteś dla mnie wszystkim. Ty i Twoja obecność jest dla mnie największym skarbem, największą pasją, największą rozkoszą. Ty jesteś dla mnie odpowiedzią na każdą potrzebę mojego serca. Ty jesteś dla mnie odpowiedzią, spełnieniem moich najskrytszych marzeń i dążeń. Jednego, czego chcę, Jezu, najbardziej, to przebywać z Tobą, cieszyć się Twoją obecnością, słuchać Ciebie i rozmawiać z Tobą. A wtedy Jezus mówi do nas: moje dziecko, Ty niczego nie musisz, bo moja miłość zmieni Twój umysł, bo moja miłość zmieni Twoje motywacje, bo moja miłość zmieni Twoje serce, Twoją mentalność. Moja miłość zmieni Twoje życie. Tylko przylgnij do mnie i przytul się. O to właśnie chodzi w chrześcijaństwie. Bo moi kochani, serce o mentalności niewolnika to serce nieczułe na Boży głos. To serce, dla którego Słowo Boże nie przydaje się na nic. To serce, w którym Słowo Boże nie może wytworzyć wiary. To serce, które nie pozwoli nam wejść w Boże odpocznienie. To serce, które sprawia, że ciągle jesteśmy na pustyni. Ale jeśli my chcemy, to Bóg chce tym bardziej i ma moc zmienić nasze serce, zmienić nasz umysł, zmienić naszą mentalność. Bo Bóg chce dzieci, które mają mentalność i umysł dziedziców, którzy są świadomi tego, kim jest Bóg i co mają w Bogu i czym Bóg ich obdarował. Tak więc, kończąc i podsumowując, powiem: Bóg chce nas wprowadzić w swoje odpocznienie, w miejsce, duchowe miejsce, duchową pozycję radości, pokoju, wdzięczności, zaufania Bogu, bo w tym miejscu potrafimy przerzucić wszystkie nasze ciężary na Boga. Ale w to miejsce wchodzi się przez wiarę. I Bóg posyła swoje słowo, aby w sercach każdego z nas wzbudzać wiarę, budować wiarę, umacniać wiarę. Tylko na co nam dzisiaj przydaje się Boże Słowo? Tylko czy nasze serce jest czułe na Jego głos? Czy czasem nie ma jakiegoś grzechu, pychy czy nieposłuszeństwa, które powoduje, że nasze serce jest nieczułe? A może w niektórych sytuacjach mamy jeszcze mentalność niewolnika? Dzisiaj wszystko Bóg to chce zmienić, dlatego że obietnica wejścia do Jego odpocznienia jest ciągle aktualna dla każdego z nas.